dawał się inaczej przed ślubem, dawał się inaczej po ślubie, kiedy właśnie zaczął się oddawać żonie cieleśnie, przez jednoczenie cielesne. Daje się już inaczej, kiedy jest ojcem, kiedy dał ze siebie życie dziecku i teraz musi oddawać się dziecku. To jest jakaś droga dawania. Pamiętam duszpasterza doświadczonego, który, gdy przychodziło do niego małżeństwo mające trudności, to on zapytywał ich, a w czym zaczęliście szukać siebie? Ja mówię do niego, to był mój przyjaciel, Oleś, no zawsze, dlaczego tak stawiasz sprawę? On pada, jak to? Przecież sięgamy do listu świętego Pawła, do Koryntian, gdzie jest wyraźnie powiedziane, miłość swego nie szuka. Więc jak oni coś nie pasuje w ich życiu, to znaczy zaczęli szukać siebie. Zamiast przypominać sobie o tym, że są sobie wzajemnie oddani, że mają zapomnieć o siebie, o sobie, że mają w jakiś sposób myśleć o dobru drugiego człowieka. Drodzy Państwo, oto macie miłość jako dar i wtedy obejmuje ta miłość jako dar wszystko, to obejmuje uczucia, obejmuje postawę, obejmuje więzi, obejmuje dobro i może to jest bardzo ważna jeszcze rzecz, na którą trzeba zwrócić uwagę, bowiem w miłości, jeżeli pojmiemy miłość jako oddanie, może to być też zdradliwe. Zwłaszcza myślę, że panie jako kobiety mogą takiej zdradzie troszeczkę ulec. Mianowicie, że jeżeli kobieta kocha, to chce się oddać. Rzeczywiście miłość, za chwilkę powiemy o tym, zmierza do jedności. Jak ona chce się oddać, no to uważa, no to się oddaje, to jest prawdziwa miłość. A jednak, patrzcie, coś nie pasuje w tym pojęciu. Mianowicie co? Czy ona czyni drugiego człowieka lepszym? W tej miłości oddania musi się mieścić jeszcze pojęcie dobra. Wszyscy, jak tutaj jesteśmy, drodzy Państwo, chcemy być lepsi. Ja chcę być lepszy i każdy z nas chce być lepszy. To jest zdumiewające. Skąd się to pojęcie dobra, to pragnienie dobra w nas bierze? Myślę, że to jest właśnie ślad boski w nas. Pan Bóg nas stwarza z miłości do miłości, stwarza nas do dobra. Pragniemy dobra. I oto prawdziwa miłość, ten dar, będzie się troszczył o dobro drugiego człowieka. Jeżeli kocham, to staram się o to, żeby temu drugiemu człowiekowi pomóc być taki, jaki on chce być. Pomóc być dobrym. I bardzo proszę, jeżeli są między... A co jesteście Państwo tutaj, którzy kochacie się, zastanówcie się tego. Na ile, jeżeli są małżeństwa, na ile panowie, którzy tu jesteście, troszczycie się o to, żeby żona była lepsza? Panie, którzy tu jesteście, na ile troszczycie się o to, żeby mężowie byli lepsi? Państwo, którzy żyjecie tutaj i kochacie się wzajemnie, zastanówcie się, czy te osoby, które kochacie, stają się lepsze w promieniach Bożej miłości. A to nie jest tylko nasza nauka chrześcijańska. Ten seksuolog angielski Oswald Schwarz, o którym się wiele nauczyłem, jego Psychology of Sex. I on tam mówi, miłość nie zatrzymuje się na powierzchni. Miłość sięga do serca drugiego człowieka i otwiera to serce na dobro. To seksuolog pisze. Open up. Zastanawia się, czy miłość może umrzeć. Mówi, nie powinna. Bo miłość jest taka mocna, że nie powinno. Ale może tak się zdarzyć, że moja miłość jest za mała na to, żeby otworzyć na dobro drugiego człowieka. I wtedy ta miłość umrze. Bo nie ma tego otwarcia na dobro. Nie ma tej wspólnoty wrażliwej na dobro. Albo ten drugi człowiek jest tak zamknięty, że moja miłość nie jest mocna otworzyć tego człowieka na dobro. I wtedy the love can die. Miłość może umierać. Słuchajcie, ja tutaj mówię po prostu myśli, dzielę się myślami innych ludzi, tych, którzy naprawdę coś w życiu swoim przemyśleli, coś w życiu swoim przeżyli. Oto więc żeśmy nakreślili pewien kształt miłości. Miłość jako dar troskliwa o to, by uczynić drugiego człowieka lepszym. Miłość, która umie właśnie oddać się. To jest istota małżeństwa. Wzajemne oddanie. Państwo, którzy jesteście w małżeństwie, mówiliście, ja sobie biorę ciebie za żonę. No taki był, a jak to jest właściwie? Właściwie to jest, ja się tobie oddaję jako mąż i przyjmuję jako żonę. Ja się tobie oddaję jako żona i przyjmuję jako męża. I dlatego ślubuję sobie miłość. Ślubowanie miłości jest ślubowaniem religijnym. Ślub jest aktem cnoty religii. Nie można ślubować czegoś człowiekowi. Ślubuje się zasadniczo Bogu. To jest akt cnoty religii. Jeden z aktów cnoty religii. Wobec tego, jeżeli mąż i żona po zawarciu małżeństwa mówią sobie, ślubuję ci miłość, to kto to jest ci? Pan Bóg. Ślubuję tobie, Boże, miłość, ale reprezentantem twoim, reprezentantem dla męża jest żona, reprezentantem Boga dla żony jest mąż. I tym się różni życie seksualne dwojga osób, które umawiają się, żeby dążyły i sobie żyją, mieszkają razem, żyją. To jest umowa ludzka. Taka jak inne umowy ludzkie. A małżeństwo? Przy nich stoi zawsze Pan Jezus. Co Bóg złączył, człowiek ich nie rozdziela. Ja zawsze współczuję tym ludziom, którzy żyją ze sobą razem. Strasznie współczuję, bo oni tracą możliwość dostrzeżenia piękna życia seksualnego jako oddania w małżeństwie. I to mnie bardzo boli, dlatego że znam, od 50 lat pracuję z małżeństwami, czy w to ruchu domowego kościoła, czy w ruchu ekip Notre Dame. I widzę piękno wielu z tych małżeństw. Są, mają małżeństwa, mają też trudności. Mają też bóle rozmaite. Ale jest to staranie o dobro. Natomiast tam ci ludzie żyją ze sobą razem. O co się starają? Nic. Za tym wszystkim stoi pustka. I zarazem ci ludzie nauczyli się takiego życia i wnoszą w to małżeństwo taką właśnie pustkę. I w małżeństwie już będą. Na to mi ludzie młodzi, którzy nie żyją, mówią, no jak to nie ma dla nas ratunku? Jest ratunek. Trudny ratunek. Ale jest ratunek. Jaki mianowicie? Ten, że możemy prosić o przebaczenie i przepraszać za to, co się stało. I wtedy, jeżeli ci młodzi żyją ze sobą razem, to co powinni zrobić? Powinni uczciwie powiedzieć sobie, zrobiłem rzecz niegodziwą, czy zrobiłam rzecz niegodziwą, przepraszam ciebie i proszę o przebaczenie. Jeżeli to jest obustronne i za tym idzie naprawdę naprawa tej rzeczywistości, czyli uczciwość ludzka, to wtedy jest to sytuacja nowa, która otwiera im nową możliwość dostrzeżenia odmienności, zupełnej odmienności. To jest zupełnie co innego. Współżycie w kochającym się małżeństwie, które związane jest przez Boga i przygodne współżycie, które jest po prostu umową, taką ludzką umową o jakieś świadczenia. I sięgamy do drugiego tematu naszego dzisiejszego spotkania. Kwestia pożądania. Znowu, to pożądanie bardzo często jest związane z miłością. Jak to jest z tym pożądaniem? Człowiek jest inaczej skonstruowany, jeśli mi tak wolno powiedzieć, niż zwierzę. I o ile zwierzę zasadniczo działa w celach tylko prokreacyjnych, to jest funkcja. Chociaż badacze zwierząt widzą, że są jakieś zwierzęta, które są nastawione też na jakieś doznanie seksualne. Nie wiem zupełnie, jakie są tutaj kryteria, bo doznanie seksualne jednak jest użyciem narządów seksualnych, a nie mam pewności z tego, co czytam, czy ostatnio było takie w National Geographic, jakieś takie artykuły na ten temat. Nie widzę tam, że chodzi o jakieś bliskość, ale to na pewno nie jest bliskość seksualna w sensie przekazywania życia. Otóż człowiek jest wrażliwy, jest podatny na bodźce seksualne i jest podatny stale na bodźce seksualne. To nie są jakieś okresowe, to jest stała podatność. Jeżeli są bodźce, to te bodźce wywołują stopniowo w człowieku zainteresowanie. Po tym zainteresowaniu jest inny poziom, to jest już jakieś pobudzenie. Poza pobudzeniem już są jakieś marzenia, które są marzenia, pragnienia seksualne. Po pragnieniach jest potrzeby seksualne, rodzi się napięcie seksualne, które domaga się rozładowania w sensie doznania seksualnego. I to jest, czyli to, co mówimy o pożądaniu, to jest jakiś proces, proces narastania. Do pewnego stopnia jesteśmy wolni i możemy w tym procesie powiedzieć dość. Ta stara zasada, że unikam okazji do czegoś, co budzi moje pożądanie. Człowiek poddaje się następnie bodźcom i dojdzie do takiej sytuacji, w której nie będzie potrafił powiedzieć sobie dość. I traci wtedy wolność. To jest problem uzależnienia i od rozmaitych substancji, i od procesów, i od doznania seksualnego. Amerykańscy uczeni mówią o sex addiction, czy sexual addiction. Człowiek może się prawdziwie uzależnić. Co to jest uzależnienie? Anna Szef, taka psycholog pracujący z uzależnieniami, mówi, że przez uzależnienie rozumiemy proces, który sprawia, że człowiek przestaje sterować swoim życiem. Przestaje sterować. Steruje nim właśnie to, co jest jakąś potrzebą, od której człowiek jest uzależniony. To bardzo wyraźnie we wszystkim. Nie tylko w alkoholu, to w narkotykach jest, to jest też i w paleniu papierosów. Muszę zapalić, powie nam palacz. To nieprawda, że on musi, no ale on czuje, że musi. On nie czuje wolny, nie czuje się wolny, czuje się zniewolony. Otóż to doznanie seksualne jest bardzo ważne egzystencjalnie. Gdyby nie doznanie seksualne, gdyby nie ta właśnie, które nazywamy to doznanie pożądliwością, to nie jest dobry wyraz, dlatego że przez pożądliwość w języku polskim łączą się konotacje negatywnej oceny etycznej. Pożądliwość jest czymś złym. Natomiast filozoficznie pożądliwość to jest po prostu akt woli, akt tego, że wola wybiera coś. I skoro wola coś wybiera, to to jest właśnie tym pożądaniem woli do osiągnięcia jakiegoś, jakiejś wartości, jakiegoś dobra, które chce. W Chcielibyśmy, żeby to było dobro, które prowadzi nas ku temu, byśmy byli lepsi, a nie byśmy, by nam było lepiej. Otóż to doznanie seksualne jest bardzo ważne, bo dzięki doznaniu seksualnemu wszyscy tu jesteśmy. Przynajmniej nasi ojcowie musieli doświadczyć doznania seksualnego na to, żebyśmy my istnieli. Nie byłoby żadnego człowieka na świecie, gdyby nie doznanie seksualne. Ono jest konieczne u mężczyzny, żeby człowiek był nie tylko ojcem, ale mężem, ale członkiem społeczności, ponieważ społeczeństwo jest społecznością złożoną z rodzin. Rodzina jest elementarną cząstką społeczeństwa. Więc nie można powiedzieć, że doznanie seksualne jest czymś niedobrym, ale ostrożnie. Człowiek nie jest taki, jaki być powinien. Co to znaczy? Jesteśmy zranieni. Nazywa się to zranienie grzechem pierworodnym. Warto tutaj przeczytać tekst Soboru, który mówi o tym zranieniu. Człowiek jest stanowiący, człowiek stworzony przez Boga w stanie sprawiedliwości, za poduszczeniem złego już na początku historii nadużył swojej wolności, przeciwstawiając się Bogu i pragnąc osiągnąć cel swój poza Nim. To, co wiemy dzięki Bożemu objawieniu, zgodne jest z doświadczeniem. Człowiek bowiem, wglądając w swoje serce, dostrzega, że jest skłonny także do złego i pogrążony w wielorakim złu, które nie może pochodzić od dobrego Stwórcy. Wzbraniając się często uznać Boga za swój początek, burzy należny stosunek do swojego celu ostatecznego, a także całe swoje uporządkowane nastawienie, czy to w stosunku do siebie samego, czy do innych ludzi i wszystkich rzeczy stworzonych. Dlaczego człowiek jest wewnętrznie rozdarty? Ja jestem rozdarty i wszyscy, jak tutaj jesteśmy, doświadczamy tego wewnętrznego rozdarcia. Z tego też powodu całe życie ludzi, czy to jednostkowe, czy zbiorowe, przedstawia się jako walka. I to walka dramatyczna między dobrem i złem, między światłem i ciemnością. Co więcej, człowiek odkrywa, że jest niezdolny zwalczać skutecznie o własnych siłach napaści zła. Także każdy z nas czuje się jak gdyby skrępowany łańcuchami. Zobaczcie, to jest tekst Soboru. W taki dramatyczny sposób pokazuje sytuację, w której uczestniczymy, doświadczamy tego w sobie i widzimy w życiu społecznym. Te wszystkie straszne rozdarcia, myśmy to przeżyli w czasie wojny, to straszne rozdarcie człowieka i poddanie złu. Ale sam Pan przyszedł, aby człowieka uwolnić i umocnić, odnawiając go wewnętrznie i wyrzucając precz księcia tego świata, który trzymał człowieka w niewoli grzechu. Grzech pomniejsza człowieka, odwodząc go od osiągnięcia jego pełnej, własnej pełni. W świetle tego objawienia znajduje swoje ostateczne wyjaśnienie, zarazem wzniosłe powołanie, jak i głęboka nędza, których człowiek doświadcza. Kochani moi, przepraszam, że tym tekstem tutaj raczę was, ale trzeba, żebyśmy mieli trzeźwość w naszym spojrzeniu na siebie. Wszyscy doświadczamy tego i widzimy skutki społeczne tego rozdarcia. Czy jesteśmy bezradni? Nieprawda. Jest Pan Jezus i mocą naszej miłości do Pana Boga, ale też mocą naszej miłości do drugiego człowieka, mocą małżeństwa, mocą młodych ludzi, którzy się kochają. Co jest? Życie wewnętrzne. To jest nasze wyjście ku najwyższemu przez cztery filary naszego życia wewnętrznego. To jest pierwszy filar, modlitwa. Drugi filar to jest naprawdę umiłowanie Słowa Bożego, powaga intelektualna, z jaką my traktujemy nasze chrześcijaństwo. Żebyśmy naprawdę więcej wiedzieli, więcej znali, więcej poznali tego, co powinniśmy znać jako chrześcijanie. Jeżeli mówią o nas, że jesteśmy ciemnogród, to jest w tym pewna racja, bo my sami pokazujemy naszą nieudolność w mówieniu, w świadczeniu o wierze naszej. A więc Słowo Boże. Trzecia rzecz, sakramenty święte. Jakże się cieszę, że korzystamy z sakramentów świętych. Na pewno wy korzystacie z tego. Proszę bardzo, korzystajcie. Niech ten, który jest miłością, łączy waszą miłość w małżeństwie. Razem komunia święta. Proszę bardzo wszystkich narzeczonych czy młodych, chodźcie razem do komunii świętej. Pan Jezus was nie zdradzi. Pan Jezus będzie chciał waszego dobra, ale trzeba, to kosztuje. To kosztuje. Ale jest coś wspaniałego, że my chcemy rzeczy trudne. Nas to rzeczy trudne interesują. I wreszcie czwarty filar życia wewnętrznego, to jest dobry czyn z wiary płynący. I na pewno czynicie wiele dobra w swoim życiu. To jest cudowne, wspaniałe. Ale otwórzcie wasze serce na to. Być może są ludzie, którzy potrzebują waszej dobroci, waszej życzliwości, waszego wsparcia jakiegoś duchowego. I to życie wewnętrzne jest naszą odpowiedzią na słabość, jaką w zakresie miłości czy naszego pożądania nas obciąża, nas dotyka. Ale Pan Bóg nas umiłował. I mówi Ojciec Święty Benedykt, że możemy kochać, bo zostaliśmy sami pokochani. Pan Jezus nas tak miłuje, że umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Dlaczego umiera na krzyżu? Pokazać tobie i tobie i tobie i mnie, że jesteśmy dla Niego ważniejsi niż Jego życie. Bo z tego problem miłości, to jest problem, kim On jest dla mnie. Problem miłości, to jest, kim jest drugi człowiek dla mnie. Mąż dla żony, żona dla męża, chłopak dla dziewczyny, dziewczyna dla chłopaka. Kim jesteśmy dla siebie? Czy widzimy naszą wartość? Czy staramy się w całej pełni o dobro? Drodzy Państwo, tak się cieszę, że mogę być wśród was i mogę mówić o tych rzeczach ważnych. Nie wiem, czy dobrze to powiedziałem wszystko, bo to są tak wielkie rzeczy, że człowiek staje z nieśmiałością wobec tej wielkości, ale staje z nieśmiałością i z powagą wobec tego wszystkiego, co was łączy. Państwo, którzy jesteście w małżeństwie, dziękuję wam bardzo, że jesteście w małżeństwie, że trwacie, ale pamiętajcie, Pan Jezus jest przy was. Proszę bardzo was wszystkich, państwa, którzy jesteście młodsi i myślicie w swoim życiu o małżeństwie. Proszę bardzo, pamiętajcie, opierajcie waszą wzajemną miłość, którą wierzę, o przyjaźń z Panem Jezusem. Pilnujcie dobra, bo to jest ta wielka rzeczywistość, owoc Ducha Świętego, dobroć. Widzieć w każdym człowieku dobro, pomóc jemu w tym dobro. Widzieć w każdej sytuacji dobro. I to jest wspaniałe, że tutaj jesteśmy i że możemy o tych wielkich sprawach mówić. Są trudności. Sam wiem, jakie są trudności. Są trudności. Ale jest coś wielkiego. Nasze pragnienie dobra. Oby nam właśnie Najwyższy umacniał nas w tym wielkim pragnieniu dobra, bo to jest owoc miłości. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. To są wszystko owoc miłości, jaką jest Duch Święty. Dziękując bardzo Państwu, zatrzymajmy się chwilkę w milczeniu, dlatego że świat, który jest wokół tego kościoła, może nie myśleć tak samo. I trzeba, żebyśmy w tej chwili, przez chwilę załóżmy, minutę, zamnóżmy się w milczeniu. Najwyższy jest przy nas, żebyśmy wychodząc stąd mieli pokój wewnętrzny, że mamy zanieść ten pokój i to, co o miłości wiemy, w ten świat, który tak bardzo potrzebuje miłości. Proponuję chwilkę, minutę milczenia. Każdy z nas zanurza się w sobie i oddaje się całkowicie miłości Bożej.